supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dzisiaj supermocną jest Jadwiga Basińska, czyli można powiedzieć 1/3 mumio, nie kabaretu mumio. I to też jest bardzo ważne.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Dlaczego to jest ważne, że nie kabaretu mumio?
Dlatego, że kabaret mumio to jest tytuł pierwszego spektaklu, z którym wystąpiliśmy, a potem były inne. A tak naprawdę chyba dlatego, że... Ojejku, bardzo dużo rzeczy. Po pierwsze, powstaliśmy jako teatr w 97 roku i w ogóle spotkaliśmy się w teatrze takim studenckim. I ten spektakl był jakąś tam impresją na temat kabaretu, ale bardziej i bliżej było nam do kabaretu Starszych Panów czy kabaretu Voltaire Witkacego. Więc w Teatrze Witkacego w Zakopanem wtedy wstawianym i nie myśleliśmy w ogóle o sobie jako kabaret. No i bardzo przepraszam, ale w obecnych czasach tym bardziej jest nam do tego daleko i ktoś, kto nas zna, to wie o tym, że my kabaretem nie jesteśmy, chociaż to, co na scenie wiele razy jest śmieszne.
I ma bawić, bo taki jest trochę wasz cel.
No tak, no my się dobrze bawimy, natomiast kabaret często też karmi się satyrą, no i też tego, proszę państwa, nie uprawiamy.
Mumio to humor absurdalny, ironia, autoironia, improwizacja na tematy może nie bieżące, bo od polityki i spraw społecznych jesteście daleko.
Tak. To są, na scenie takich rzeczy się nie pokazuje, chyba że są uniwersalne, jak kariera nikodemadyzmy, czyli takie rzeczy, które absolutnie za każdym razem, w każdym wieku i o każdym czasie są aktualne. Z tą abstrakcją to jest takie ciekawe, bo to jest tak, że w naszym poczuciu pokazujemy fragmenty rzeczywistości i fragmenty zachowań osób, nas, nie nas, naszej trójki, tylko nas, ludzi, które w momencie, kiedy się na to spojrzy okiem kamery albo okiem właśnie reżysera albo okiem obserwatora, to one wtedy stają się bardzo abstrakcyjne i śmieszne, ale one są jak najbardziej realnie, mają miejsce tu i teraz na świecie. I to jest takie niesamowite, bo wszyscy mówią, że absurdalne i abstrakcyjne. Myślę, że wiele razy jakbyśmy się sobie przyjrzeli, to jesteśmy my po prostu.
Bardzo długo mówimy o grupie Mumio, ale nie po to się spotkałyśmy. Jesteś wyjątkową kobietą. Ale rzecz, która mnie mocno zaskoczyła w twojej biografii, to jest ta kwestia, że ty jesteś z wykształcenia ekonomistką, nie jesteś aktorką, nie jesteś po szkole muzycznej.
Nie. Ja skończyłam Akademię Ekonomiczną, ale marketing i zarządzanie, to już jesteśmy bliżej, a Mumio jest stowarzyszeniem, więc też zarządzamy. Natomiast pracę magisterską napisałam na temat teatru rozrywki w Chorzowie i funkcjonowania instytucji non-profit. Wtedy to była zupełna nowość, że teatry muszą zadbać o to, żeby widz przyszedł do teatru. No, ostatnio czytam tą pracę, bardzo mi się podobała, ale dla mnie najważniejsze wtedy było to, że byłam w teatrze rozrywki, oglądałam wszystkie przedstawienia, mogłam od podszewki oglądać teatr, to było wspaniałe. Natomiast ja rzeczywiście nie dostałam się do szkoły teatralnej i jestem wdzięczna, już teraz patrząc na moje życie, to już w ogóle jestem bardzo wdzięczna za to. Natomiast myślę, że profesorowie mieli bardzo dobre oko, bo ja byłam bardzo delikatną, kruchą osobą i myślę, że, znaczy nie wiem, czy dałabym sobie radę w szkole teatralnej. Ale za to od dzieciństwa występowałam, śpiewałam. Ja nawet byłam w szkole imienia Telemana i ta szkoła współpracowała z NRD-owską szkołą tegoż samego patrona i zaśpiewałam piosenkę Kto kocha Warszawę, z czego połowę tekstu nie pamiętałam, bo znałam ją z radia i zaśpiewałam i jako taka delegacja pojechałam do Niemiec śpiewać tam niemieckim dzieciom tę piosenkę, więc ja robiłam dużo takich rzeczy. A no, mama mi ostatnio właśnie przypomniała, że zawsze na mszy wychodziłam na środek, znajdowałam sobie jakiś placek, żeby było mnie widać, żeby było dużo miejsca i zawsze tańczyłam. Ale rzeczywiście zawsze śpiewałam, zawsze tańczyłam, zawsze to mnie inspirowało wyobraźnie, bawiłam się w wyobraźnie na łąkach przed blokiem i zawsze byłam kimś innym i zawsze byłam w jakimś innym, wymyślonym przez siebie świecie.
Ale mówisz o tym, że profesorowie ze szkoły, to była filmówka?
Czy to... Nie, to była szkoła teatralna w Krakowie, we Wrocławiu doszłam troszkę dalej, ale tak.
Że oni jakby wyłapali to, że byłaś bardzo kruchą dziewczyną. Ale to, o czym mówisz, czyli to, że występowałaś, że szukałaś miejsca, że potrafiłaś nawet właśnie improwizować od samego początku, to wydaje się przejawem naprawdę siły i odwagi.
To jest bardzo dziwne, bo ja nigdy nie byłam przebojowym dzieckiem. A z drugiej strony potrafiłam na peronie, jak czekaliśmy na pociąg, jechaliśmy na wakacje gdzieś do Gdańska, czy Szczecina, czy gdzieś tam z rodzicami, podejść do jakiejś dziewczynki i powiedzieć, cześć, jestem Jadzia, zostaniesz moją przyjaciółką? Do jakiejś dziewczynki, bo miałam na przykład 15 minut, a pociągi wtedy spóźniały się jeszcze bardziej, czyli na przykład godzinę czasu. Ja się zaprzyjaźniałam natychmiast z kimś, kto tam gdzieś był w moim wieku. Ale ja nie byłam typem przebojowej dziewczynki. Nie nazwałabym siebie tak. I no, miałam taką ogromną potrzebę wyrażania się w taki sposób. I chyba robiłam to tak umiejętnie i tak, no nie przeganiałam ludzi z kościoła, żeby zrobić sobie miejsce. Czyli znajdowałam taką przestrzeń i w niej byłam.
Czyli nie zagarniałaś tej przestrzeni od razu głosem, czy głośnością, czy krzykiem?
Nie. Ekspresją. To znaczy, na pewno zwracałam uwagę i na pewno też o to mi chodziło, ale nie robiłam tego na siłę. No, chyba chęć wyrażenia się była ważniejsza.
I ten śpiew, to aktorstwo, to jest coś, co miałaś w sercu i zawsze. Możesz powiedzieć, że masz też ogromne sukcesy w tym obszarze.
No mam niesamowite szczęście. Znaczy ja zawsze, ja w ogóle też powtarzam to moim dzieciom. Mam 4 dzieci, to też jest mój sukces. Najstarszy syn ma 22 lata, córa 20, kolejna córa 16 i 12, syn. Ale chodzi o to, że ja naprawdę powtarzam dzieciom, że najważniejsze jest to, Darek zresztą mój mąż również, żeby absolutnie robiły to, co kochają. To jest najważniejsze. Na pewno studiowały to, co kochają. A co życie przyniesie, to ja nie mam zielonego pojęcia, ale żeby nie myślały już na etapie, na przykład liceum, co ja będę robić w życiu, żeby mieć pieniądze, bo my tego, znaczy jestem przekonana, że my tego nie wiemy. My po prostu tego nie wiemy. Nie wiem, jaka jest twoja historia z tym, że pracujesz tu, gdzie pracujesz, ale...
Nie jestem z wykształcenia dziennikarzem, ale robiłam w liceum gazetkę szkolną.
No właśnie, czyli amator, czyli miłośnik. No bardzo często tak jest, że nagle jednak no mamy swoje jakieś, nie wiem, no mamy swoje talenty, mamy swoje upodobania, swoje miłości i za tym jakoś podświadomie dążymy. Więc ja też naszym dzieciom to mówię i mówię tym wszystkim, może którzy nas teraz słuchają, ale na spotkaniach z młodzieżą też to mówię, że to jest ważne, żeby gonić za tymi swoimi marzeniami, żeby robić to, co się kocha, no bo potem będziemy robić to całe życie. To jest takie ważne. Pytanie było innego
pytanie
typu.
Pytanie było o twoje sukcesy ogromne w śpiewaniu.
Ja mogę powiedzieć o tych marzeniach, które się zrealizowały, o których ci powiedziałam, jak jechałyśmy tutaj samochodem, bo się spóźniłam, bo jadłam za długo obiad.
Nie.
Ja w ogóle będąc licealistką, słuchałam w ciemnym pokoju płyt, na których śpiewała Magda Umer między innymi, ale też Ewa Demarczyk. Słucham Ewy Demarczyk, której nigdy nie spotkałam. I potem, kiedy Mumio już jakoś tam było znane i odnosiły jakieś tam sukcesy, to przyszła do mnie do garderoby Magda Umer. I tak zaczęło się nasze spotkanie, tak się rozpoczęło, tak to nazwę. I mam to szczęście, że 15 lat po tym spotkaniu wspólnie zrobiliśmy przedstawienie Przybora na 102, w którym to przedstawieniu śpiewam piosenki z repertuaru kabaretu Starszych Panów, na którym się wychowałam. I to jest właśnie, to jest mój sukces. No tak, to jest mój sukces. To jest jakieś marzenie, bo jeśli ja w ciemnym pokoiku śpiewałam o Romeo, a potem na próbie śpiewałam Magdzie Umer, właśnie też mówiłam tobie, Aniu, że ja się po prostu rozpłakałam, bo to wydawało mi się, to jest zupełnie niemożliwe, ale jest możliwe. Także się coś robi w swoim pokoju, samemu i o czymś się marzy i potem mija 20 lat, 25 i nagle to się staje faktem i ja myślę...
Jesteś częścią tego w ogóle.
Jest, tak, i to i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, która ma takie fakty w swoim życiu, że to po prostu tak jest. No więc tak, śpiewam piosenkę liryczną między innymi, bo też śpiewam Szuję Ireny Kwiatkowskiej, no...
Sam Jeremi Przybora wypowiadał się o was w niesamowitych słowach. Był zachwycony tym, że też nikogo nie udajecie, nikogo nie powielacie, że jesteście tacy no niepowtarzalni, jesteście po prostu mumio.
Tak, on nazwał nas bardzo ładnie, bo on użył takiego słowa, że oni są od siebie inni. To jest takie piękne. Pan Jeremi Przybora jest właściwie autorem reklam, naszej przygody z reklamami Plusa. Ponieważ...
Jak to?
Tak, to był na spektaklu. Potem dostał od nas płytę. Niestety nie zobaczyliśmy się, bo po tym spektaklu było, to było w Harendzie, było mnóstwo ludzi i pan Jeremi się do nas nie dopchał. A my nie wiedzieliśmy, że on jest akurat. Ale pozdrowił nas przez Magdę Umer. Potem dostał od nas kasetę z pierwszym spektaklem i tę kasetę przekazał swojemu synowi, Kocie Przyborze, który z Iwem Zaniewskim pracują w agencji reklamowej. I Iwo z Kotem przyszli na nasze przedstawienie i tak się poznaliśmy. Iwo mówi, ja bym chciał, żeby takie coś, co się dzieje u was na scenie, że tak siedzicie, tak mówicie takie proste rzeczy i takie bzdury i takie nie wiem co i żeby takie coś było w reklamie. I tak się zaczęło.
I te reklamy, tam było ich około 20 tych krótkich spotów, prawda?
Myślę, że 200. 20 na pewno, nie, znacznie więcej, no 100 na pewno.
A jak wymyślaliście te pomysły? Akurat spotykamy się w salonie sieci komórkowej i jak?
Bardzo różnie, bardzo różnie. Część pisała agencja, natomiast te pierwsze cztery, w których występował Jacek z Darkiem, mnie tam nie było, to one były całkowicie improwizowane. Oni po prostu siedli tam i zaczęli coś wymyślać. I w ten sposób powstały te pierwsze cztery. Potem przy kolejnej transzy ja już brałam udział i też została przeze mnie jedna wymyślona. W pociągu, w aucie, w barobusie między jedną a drugą reklamą jedliśmy obiad i nagle wymyślaliśmy wspólnie, zastanawialiśmy się godzinę nad tym, jaka ma być puenta. To były takie czasy, że mieliśmy taką możliwość i z Iwem mówiliśmy, nie, nie, jeszcze nie kręcimy, czekajcie, czekajcie, szukamy tej puenty, szukamy tego końca. Ogromna frajda. Myśmy pracowali po 15 godzin, nikt nie patrzył na to, czy się skończył czas, czy się nie skończył czas i czy są jakieś nadgodziny, tylko my po prostu chcieliśmy zrobić coś najlepiej, no i wszyscy się świetnie bawiliśmy przy
tym. I zostawiliście taki niesamowity ślad, można powiedzieć, jeśli chodzi w ogóle o kategorie reklam, bo te reklamy ogląda się do dziś na platformach streamingowych, jak takie właśnie skecze.
Tak, to prawda. To jest bardzo miłe. Tak, dostawaliśmy bardzo dużo telefonów, maili, czy jakichś tam informacji, że bardzo często ludzie w pracy sobie puszczali, w przerwach, żeby się odstresować, albo robili takie wieczory kinowe z reklamami, imprezy.
Spodziewałaś się takiego efektu?
Nie, ja jakoś nigdy nie myślałam o efekcie. Nigdy o tym nie myślałam. Nigdy o tym nie myślałam. Ja w ogóle się czuję osobą taką bezpiecznie rozpoznawalną. To jest też bardzo miłe.
Co to znaczy? Rozwiń.
No, że jestem nierozpoznawalna i rozpoznawalna jednocześnie. Nie jestem rozpoznawalną osobą tak, żeby co chwilę ktoś rzucał się na mnie, że to ja. A jak jestem rozpoznawalna, to dostaję zazwyczaj taki bardzo subtelny uśmiech i to jest takie miłe.
Ja bym cię rozpoznała.
Tak?
Ale faktycznie, no nie rzuciłabym się.
Nie rzucię. Tylko prawda, uśmiechnęłabyś się do mnie, ja bym ci odpowiedziała uśmiechem i byśmy już wiedziały, o co chodzi.
Poszły dalej.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Jadwiga Basińska, 1/3 Mumio, grupy Mumio. Powiedz mi o swoich początkach w Mumio.
96 rok. No spotkaliśmy się w Teatrze Gugalander. To jest taki studencki teatr. Darek powiedział, nie, studencki, nie, no dobra. Byliśmy na studiach wtedy. No miałam to szczęście, że Jacek z Darkiem postanowili odejść z tego teatru po kilku latach pracy, nawet kilkunastu u Darka. A ponieważ ja już nabrałam się do tego teatru i już, czyli przeszłam przez nabór, w którym to Jacek Borusiński bardzo chciał, żebym weszła do zespołu, a mój Darek, przyszły mąż, absolutnie nie chciał, żebym się dostała do zespołu.
Wypominasz mu to do dzisiaj?
Nie wypominam. Myślę, że to jest bardzo taka sympatyczna anegdota, ale to był fakt. Jacek o mnie zawalczył, między innymi. W każdym razie Jacek z Darkiem, odchodząc z tego zespołu, zapytali mnie, czy chcę odejść z nimi, ale jeszcze wtedy w ogóle nie mieliśmy takiej relacji. No nie takiej, nawet nie chodzi o to, że takiej jak teraz, tylko ja w ogóle jeszcze ich nie znałam. Natomiast oni coś przeczuwali. Może, że będzie się ze mną dobrze pracować, czy coś takiego.
Czyli odeszliście
że się zrozumiemy.
Jako trójka znajomych po
tak,
prostu.
Tak, odeszliśmy w trójkę i postanowiliśmy zrobić spektakl w trójkę i pierwsza próba to przynosiliśmy jakieś swoje strzępki, pomysłów, fascynacji. No i tak się zrodził Kabaret Mumio.
Dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, Darek to jest rozwijając, Dariusz Basiński.
Tak.
Twój już teraz mąż, a wówczas przyszły mąż.
Taki kolega, którego nie lubiłam za bardzo, jak to często bywa. Tak.
I później już się zaczęło i właściwie od tego czasu, czyli już 30 lat, można
tak
powiedzieć, pracujecie razem.
Tak.
Pracujecie razem, lubicie się?
Lubimy się. Znaczy my wyjeżdżamy właśnie, proszę państwa, za tydzień, półtora do dwóch wspólnie na ferie. Rodzina Jacka i nasza rodzina. No, to jest wielkie szczęście też, że jesteśmy razem. Przeszliśmy oczywiście, jak to w małżeństwie, również w takich grupach, przez różne momenty. Takie najtrudniejsze to są zawsze momenty zazdrości. Zazdrości o tego drugiego, że temu drugiemu może bardziej klaszczą, albo ten drugi jest bardziej popularny. Wydaje mi się, że to wiele razy może niszczyć grupy.
Mówiliście o tym otwarcie? Nie baliście się?
No właśnie mówiliśmy o tym otwarcie. Ale my też mieliśmy wspólnego spowiednika. Spowiednika, bo jesteśmy osobami wierzącymi, więc ten spowiednik nam bardzo pomagał. Tak na samym początku, bardzo, bardzo, że jechaliśmy wspólnie samochodem do spowiedzi i potem już wracaliśmy innymi ludźmi, że gdzieś wylewaliśmy te swoje różne żale, to za duże słowo, ale takie rzeczy, z którymi sobie człowiek zazwyczaj nie radzi, bo porównywanie się jest, no bardzo trudne i ciężkie.
Bywa toksyczne.
Oczywiście. Jest niepotrzebna, ale każdy niestety z nas temu ulega. Porównujemy się, myślimy może, że ten ktoś jest od nas lepszy i to już zaczyna burzyć relacje.
To wystarczy nawet taka myśl, żeby ona zaczęła kiełkować.
Tak.
Niepohamowana przez mądrego człowieka może pójść w dziwnych kierunkach.
Tak. I teraz chodzi o to, żeby podzielić się tą myślą, żeby się nie bać. Podzielić się też z tą osobą, wobec której mamy te myśli. Słuchaj, wiesz, to jest mi bardzo ciężko, ale widzę, że nie radzę sobie z tym, bo wydaje mi się, że ty jesteś bardziej popularny, albo bardziej tobie biją brawo, albo ty sobie lepiej radzisz, na przykład. To jest bardzo trudne, ale to uwalnia, bo nagle ta... Znaczy, no to uwalnia, no bo jesteśmy szczerzy wobec tej drugiej, bo tak naprawdę nie mówimy rzeczy, które nie są obce każdemu. To są normalne rzeczy, które są każdemu bliskie, tylko nam się wydaje, że jak je schowamy, to ich nie będzie. Wręcz przeciwnie, jak je wypowiemy, to ich nie będzie.
Trzeba mieć też pewność intencji tej drugiej osoby, czyli że to się jakby nie dzieje na złość, tylko wszyscy w grupie mają dobre intencje.
Tak, chociaż wydaje mi się, że może być czasem tak. Ja nie jestem aż takim nie mam aż takich supermocy. Ja myślę, że może być tak, że występujemy w jakimś programie i chcę być lepsza od nich, zauważona bardziej. Może tak być. Ale nawet powiedzenie tego, wiesz co, ja chciałam tu zabłyszczeć. Może ci coś zabrałam, no to też jest bardzo ważne.
Powiedz mi, Jadziu, ile razy usłyszałaś już, że Jacek Borusiński to twój brat?
No, bardzo wiele. Tyle samo, ile reklam, a może więcej, tak.
Naprawdę?
No, Jacek nie jest moim bratem. Jacek jest kolegą z pracy. Tak, nie jest moim bratem.
Ale w pewnym momencie zaczęliście zauważać jakieś podobieństwo do siebie?
Znaczy, mnie się wydaje, że my jesteśmy podobni w pracy. Mój Darek jest zupełnie inaczej pracuje. Mój Darek jest jakby wulkanem, którego trzeba okiełznywać i wyłapywać z tego, bo on wchodzi na scenę i tworzy i trzeba mu teraz budować jakieś ramy i to zamknąć, i pomóc mu to zamknąć, to coś, co się z niego wydobywa. My z Jackiem mamy trochę inaczej. Jesteśmy bardziej tak selektywni. Wydaje mi się, że ruszamy się podobnie. Fizycznie chyba też jesteśmy podobni, chociaż ja jestem ładniejsza, ale rzeczywiście jest coś takiego, że jakieś mamy podobne, jakieś sceniczne, wydaje mi się, coś.
Wróćmy do ciebie.
Dobra.
To jest program super mocny. Jaka jest twoja super moc?
Ostatnio jechałam z moją mamą do szpitala po tatę. Odbierałyśmy go po takim zabiegu chirurgicznym. I właśnie mama mi powiedziała, że to jest niesamowite, bo jesteś bardzo krucha i jednocześnie bardzo mocna.
Powiedziałam to, Aniu. Powiedziałam to na początku.
No właśnie. Więc nie wiem, na czym to polega. Uważam siebie za osobę mocną, ale nie mocną taką, której od razu widać, że jest mocna, ale wydaje mi się, że potrafię bardzo dużo znieść. Ale moją supermocą, wiem, i to jest pytanie, czy ja to dostałam od mamy, czy ja się urodziłam, taka byłam, nie wiem. Mam na pewno i ja się z tej cechy bardzo cieszę. Patrzę na rzeczywistość i widzę to, co jest dobre. I to jest rzeczywiście taka rzecz, że zauważam, że nie każdy to ma, że mam taką łatwość cieszenia się z bardzo wielu drobnych rzeczy i to codziennie. I jeszcze mam taką rzecz, na razie to mam, bo ja nie wiem, jak będzie kiedyś, proszę państwa, nie ręczę za siebie, ale nie przywiązuję takiej dużej wagi do sukcesów. Nawet nie jestem w stanie tego powiedzieć, że na przykład mam mnóstwo sukcesów zawodowych na swoim koncie, bo ja jednak to tak nie patrzę. Nie przywiązuję się do tego. To jest cudowna praca, wspaniała praca. Mam ogromne szczęście, że mogę pracować. Mam bardzo dużo nowych propozycji i nowych wyzwań, ale tą rzeczą, która jest dla mnie najważniejsza, to jest moja rodzina i moje dzieci i do tego się przywiązuję. Czasem też niedobrze, ale nie mam i myślę, że też jest super moc. Nie tylko tego jakoś coś, co mnie tak bardzo stanowi.
Ale powiedziałaś też o tych sukcesach. Jest trochę tak w twoim życiu, że co sobie wymarzysz, to spełnisz.
No właśnie nie wiem, czy ja spełnię, czy mi się to spełnia. No, tak mam rzeczywiście. Faktem jest spektakl pod tytułem Przyborana 102 z Magdą Umer, spotkanie z Magdą Umer, śpiewanie piosenek, ale zawsze marzyłam o tym, żeby grać w filmach, natomiast nigdy nie poczyniłam żadnego kroku w tę stronę, bo pomyślałam sobie, że jeśli tak ma być, to do mnie przyjdzie. Co za bezczelność. Tak, nie, bo też nie miałam właśnie, bo nie mam czegoś tego, że ja coś muszę. Na szczęście nie muszę. I jeszcze sobie tak pomyślałam, no Panie Boże, ty wiesz, jakie mam obowiązki, że mam dzieci, że ja bardzo chętnie, ale zobaczymy, bo może to przyjdzie do mnie. No i właśnie półtorej roku przyszło. Dostałam niespodziewany telefon od takiej znajomej, znajomego, przez kogoś tam, tej osoby, która w ogóle nie miała do mnie nawet numeru telefonu i powiedziała, wiesz co, Jadziu, przyszło mi do głowy, czy ty czasem nie chciałabyś grać w filmach?
Jak się poczułaś, jak dostałaś taki telefon? Ja się zastanawiałam, czy ja mam gdzieś w domu podsłuchy,
nie.
w głowie.
Nie, no pomyślałam sobie, znaczy najpierw, pierwsza moja myśl, no, jeśli są nowe rzeczy, ratunku, uciekam. Nie, to może nie, to jest pomyłka, nie. Pomyślałam sobie, wow, niesamowite. I potem dowiedziałam się, że to była propozycja grania w pewnym serialu, epizodu i to jeszcze we Wrocławiu. Ja mówię, tak wszystko na moją miarę, jak świetnie. Nie jadę gdzieś do Warszawy, gdzieś to nie jest wielka produkcja, to jest coś małego i ja mam 52 lata, ale dla mnie to doświadczenie było fantastyczne i nowe, ponieważ ja musiałam wszędzie tam jechać sama. A ja przyzwyczaiłam się, proszę państwa, do tego, że tam mam takich dwóch, Jacek i Darek. I jak ja czegoś się boję albo nie chcę, to oni to biorą na siebie. I ja sobie zdałam z tego sprawę, że rzeczywiście jest tak, że jeśli reżyser mówi mi, zrób to, to ja nie mogę popatrzeć na Darka i Jacka.
Może ty.
Tak, nie. A to dobrze, to my z Jackiem może byśmy zrobili takie coś. Nie mogę tego zrobić. Więc to było wspaniałe, bo to był piękny prezent. Nie uciekaj, zobacz, przyjrzyj się i zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby to było dobre. A potem w sierpniu dostałam też propozycję czegoś, o czym nie mogę powiedzieć. Nagrałam krótki, to się nazywa jakoś tam, to się jeszcze, nie wiem jak się nazywa, proszę państwa, bo nie jestem w tym świecie taka wprawna. Takie nagrałam krótkie scenki filmowe, wysłałam te scenki i następnego dnia miałam informację, że jestem proszona na casting do Warszawy. I następnego dnia pojechałam do Warszawy i wygrałam casting, nie wiedząc w ogóle, że współzawodniczę z kimś o coś, aż tak bardzo, bo tam trochę aktorek było, ale to mówię to tylko po to, że to świetna jest nieświadomość wiele razy. W każdym razie dostałam rolę w filmie, o którym nie powiem, bo nie mogę powiedzieć.
Ale
jest
nie
to rola...
jest to komedia.
Nie, no właśnie, nie jest to komedia. Chociaż wiesz, co ci powiem, Aniu, po tym doświadczeniu, bo jeszcze grałam niedawno epizod też w pewnym filmie, o którym też nie mogę powiedzieć, bo to wszystko będzie w tym roku 2025, to jest tajemnica. I tam jest troszkę komediowa rola. Naprawdę trudniej jest zagrać komedię. To jest też niesamowite, bo wejście w smutek, wejście w cierpienie dla mnie, ale z kimś o tym rozmawiałam, jest łatwiej niż autentycznie być śmiesznym, bo w ogóle u kobiety to też jest, to jest niesamowita rzecz. Ja zresztą z chłopakami o tym rozmawiam, czyli z Darkiem i Jackiem, bo facet, mężczyzna, który ma 52 lata, 55, 60, może jeszcze ciągle z siebie robić kogoś śmiesznego, a inaczej jest z kobietą. O ile ja 20 lat temu mogłam pewne rzeczy obśmieszać i być dziewczynką i to było smaczne, teraz jeszcze śpiewam piosenkę Smutek, ale ja już niedługo przestanę ją śpiewać.
Natomiast, tak czujesz, że już
tak? Tak czuję. I przygotowujemy się do nowego spektaklu. I to już jest inna kobieta. No jest oczywiście naturalne, bo mam więcej lat, ale chodzi mi o to, że ja już do tej materii, czyli do siebie muszę inaczej podejść. Bo ja nie mogę siebie obśmiewać, ja nie mogę z siebie robić karykatury kobiety i wydaje mi się, że być śmieszną kobietą w wieku 50 kilku lat, to naprawdę trzeba bardzo delikatnie podejść do tematu. Dlatego komedia uważam, że jest o wiele trudniejsza. I w tym filmie też to zobaczyłam, że łatwiej było mi wchodzić w poważniejsze rzeczy, a może we mnie na dnie jest dużo smutku, nie wiem, no... Jest, na pewno jest, oczywiście. Bo Ania pokiwała głową, że jak to? Tak to.
Może na dnie.
Na dnie, tam głęboko.
Sama mówisz, że masz też tą łatwość do zachwytów.
Mam.
Czy masz tą skłonność do tego, żeby dostrzegać takie piękno. Ale ja sobie pomyślałam jeszcze, że twoją też taką super mocą i tak jak potrafisz dostrzegać piękno w drobnych rzeczach, to na pewno, i tu jestem przekonana, chociaż wyprowadź mnie z błędu, jeśli jest inaczej. Inaczej, masz taki pewien socjologiczny zmysł dostrzegania pewnych takich zachowań ludzkich jak w soczewce, które przepuszczasz przez siebie, grając nie tylko tekstem. Taka umiejętność tego przepuszczenia przez siebie, tych uniwersalnych zachowań też, które mówiłaś, że one teoretycznie nie są śmieszne, ale przepuszczone i tak uwydatnione może.
Tak, nigdy nie przypuszczałam, że jestem takim, że jestem obserwatorem takim dobrym, ale teraz widzę, jak obserwuję, jak patrzę, jak przyglądam się ludziom. Natomiast ja nie wiem, może udało się tak, że ktoś we mnie tego nie zablokował, bo to przeze mnie przepływa. I nie umiem tego inaczej wyjaśnić. To znaczy, pamiętam, że niedawno widziałam, bo chyba na YouTubie mieliśmy umieścić jakąś piosenkę właśnie z Przybory i zobaczyłam fragmenty Przybory na 102 tego spektaklu i byłam zdumiona, jak moje ciało gra, jak moje ciało w ogóle jest z muzyką, bo ja tego nie mam wyreżyserowanego. Ja to po prostu jestem postacią i naprawdę, bo rzadko siebie oglądam. I to jest może to, o czym ty mówisz, że no coś takiego się stało, że to nie zostało we mnie, ten przepływ nie został zablokowany. Może nikt nie powiedział mi, nie wolno tobie teraz, tutaj, tańczyć, bo to i to możliwe. Bo ja rzeczywiście wszędzie występowałam i wszędzie coś robiłam, więc możliwe, że tego nie usłyszałam. Ktoś kiedyś powiedział, jakiś reżyser, że mam w sobie taką, ja to bardzo czuję, że jest to jakaś prawda. Tak jak czarnoskóre kobiety mają w sobie muzykę, ja też coś takiego czuję, że mi ciało samo się rusza i ono się rusza niekonwencjonalnie. Ono się rusza tak, jak ono chce. Ale w ogóle uwielbiam tańczyć, jeszcze byłam na warsztatach tanecznych, jak byłam młodsza trochę, miałam chyba tylko syna pierwszego rocha, bo ja uwielbiam taniec i kiedyś jakby ktoś mnie zapytał, kim jestem i gdzie najbardziej mogę siebie zobaczyć i czym wyrazić, to ja bym powiedziała taniec. Taniec, uwielbiam tańczyć.
Wracając jeszcze do, nie chcę tego nazywać skeczami, to jak mam nazywać? Etiudy?
No, ja bym nazwała etiudy, a kiedyś byśmy nazwali monologi, prawda? Etiudy,
chodzi mi
monologi.
O to, że...
Scenki.
Jakby to, że te scenki, też mi powiedz, czy one są odważne? Czy wy się baliście występować i nie baliście się tego, że ktoś was odbierze źle, albo że ludzie nie będą przychodzić na wasze spektakle, że nie będą chcieli?
No, nie mieliśmy w ogóle takiej myśli. Co było pierwsze? Potrzeba tworzenia. To było pierwsze. Potrzeba wyrażenia siebie. To było pierwsze. I myśmy w ogóle się nie zastanawiali, czy my będziemy występować, gdzie będziemy występować, kto będzie nas oglądał i kto będzie nas oceniał. W ogóle to było tak dalekie od nas. Pamiętam, że przy pierwszym spektaklu mój kolega przyszedł na takie przedpremierowe pokazy. Występowaliśmy w maleńkiej salce na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i tylko dla znajomych i powiedział, ale słuchajcie, to jest takie śmieszne, wy moglibyście pojechać na Pakę, jest taki festiwal. A my, tak? No nie wiemy. Więc dlatego nie było w nas tego lęku, bo było to, o czym powiedziałam. Ale wiesz co jeszcze? Te postaci, które tworzymy, my mamy do nich bardzo dużo czułości. To znaczy, to są osoby, które, ja mogę powiedzieć, może to zabrzmi górnolotnie, ale ja je kocham. To znaczy, ja nie ma tam nawet nuty wyśmiania się z tej osoby, z tej postaci, która tam jest. Tam jest absolutne przyjęcie. Przyjęcie tego człowieka z wszystkim, co on ma. Dlatego nie przyszło mi nigdy do głowy, że ktoś może, ja rozumiem, że ktoś może tego nie zrozumieć. Ja też wiele razy widziałam, że ktoś na przykład patrzy, jest zszokowany. Ale też w czasie trwania spektaklu, w trakcie trwania, widziałam, jakby łamały się w ludziach stereotypy. To jest w ogóle piękne, że ktoś patrzy, nie rozumie, a potem coś się w nim otwiera i zaczyna się śmiać. Więc nie przyszło mi do głowy to, o czym mówisz.
Kiedy doszła do ciebie ta informacja, zdałaś sobie sprawę z tego, że mumio jest już kultowy?
No nie przywiązuję się do tego. Znaczy ja tak słyszałam wiele razy i wiem, że się tak o nas mówi.
Ale
i
był
wiem.
Taki moment, gdzie zaczynając od występów dla tych znajomych, coraz większych sal, coraz większych, nagle się okazało, że wypuściliście jakiś spektakl i bilety się rozeszły w 2 dni. Publiczność była w zachwytach i nawet Jeremi Przybora nie mógł się do was dostać.
Ja myślę, że o kultowości to sobie pomyślałam, ale to tak jak ci mówię, ja się do tego w ogóle nie przywiązuję, nie wiem, co by to miało oznaczać i na pewno to nie jest jakaś myśl, która jest przy mnie i której ja się przyczepiłam i ona coś też mi mówi. Natomiast bardzo mnie rozczuliło, kiedy w ciągu ostatniego roku, 2 lat na przedstawienie 25 lat mumii w 25 kawałkach przychodziły małżeństwa, pary ze swoimi dziećmi. I oni mówili, że oni się na nas wychowali, albo na studiach się poznali przy mumio, a to są nasze dzieci, które znają wasze skecze i piosenki na pamięć. To jest coś tak miłego. To jest może to, o co ty pytasz, bo chyba to jest to, że ktoś wychowuje swoje dzieci i puszcza im piosenki nasze i to dziecko przychodzi na przedstawienie, a zna mnie najpierw z jakichś płyt. No to jest tak, to chyba jest to, o czym ty mówisz. I to jest bardzo takie rozczulające, wzruszające.
Miałaś taki moment, w którym widząc pełną salę ludzi, zatkało cię na przykład, albo właśnie odebrało ci mowę?
Miałam 2 bardzo inne momenty. Pierwszym momentem to był 98 rok, czyli sam początek. Pełna sala w Rotundzie, pierwszy występ na festiwalu Paka, pierwszy nasz w ogóle publiczny występ. I jurorami byli Stanisław Tym, Jacek Fedorowicz, Jerzy Derfel, Andrzej Mleczko, Marek Piwowski. Czyli dla mnie, no osoby, które szalenie szanowałam wtedy i szanuję do tej pory oczywiście. I byliśmy w połowie spektaklu, ja śpiewałam piosenkę Pytasz mnie, co to smutek. Śpiewałam piosenkę i zobaczyłam, oni siedzieli za takim zielonym stołem. Stół z zielonym takim obrusem. I zobaczyłam, że Jacek Fedorowicz leży obok stołu ze śmiechu, płacze. Staszek Tym nie jest w stanie siedzieć na krześle i próbuje Jacka podnieść i wszyscy jurorzy leżą na stołach. Leżą. i nie są w stanie już na mnie patrzeć, czy patrzą, śmieją się i nie są w stanie w ogóle już powstrzymać tego śmiechu, który się z nich wydobywa. I wtedy miałam takie, wow, to się dzieje naprawdę, ale, ale super. I to było coś, niezwykłe doświadczenie. I wtedy wiedziałam, że moje życie się w tym momencie zmienia. Że nagle jestem w jakimś punkcie i prawdopodobnie tu się wszystko zmieni. A drugi moment to był Opole, festiwal Opole i po raz pierwszy wtedy jeszcze przed spektaklem Przybora na 102 śpiewałam piosenkę, którą śpiewała Barbara Kraftówna, Zakochałam się w czwartek niechcący, w takim kabaretonie organizowanym przez Magdę Umer, realizowanym. I pamiętam, że było już Opole, siedzę sobie, bo tam wszyscy aktorzy byli na scenie i powoli tam, czyli każdy co pewien czas występował. I siedziałam na tej scenie, patrzyłam na publiczność i mówię tak, a, to jest Opole. Mówię, aha.
To tak to wygląda.
Ale tak to wygląda. No to, Panie Boże, ja ci jestem bardzo wdzięczny, ale super. To ja sobie to zaraz zaśpiewam i to jest bardzo miłe. Ale to takie coś, to było też cudowne, bo to się wydarza w momencie najważniejszym, znaczy najwłaściwszym, bo gdybym ja może dostała to, gdybym miała 20 kilka lat, to może by mi odbiło. O, znaczy mam nadzieję, że nie. Ale ten moment, kiedy to jest świetne, ale to nie jest takie, kim ja jestem, bo ja jestem nikim takim. No, ja mam nadzieję, że dobrze wykonuję swój zawód, tak jak każdy. A mój zawód składa się z tego, że często występuję publicznie. I to było takie właśnie, aha, czyli to
jeszcze
wygląda tak.
Jeszcze występujesz publicznie, zawód, ale robisz to, co kochasz.
To już w ogóle frajda.
Co byś doradziła młodym ludziom szukającym swojej ścieżki na, i swojego sposobu na szczęście w życiu zawodowym?
Zawodowym? Osobisty. No, znaczy to, co radzę moim dzieciom, czyli żeby, że najważniejsze jest to, żeby robić to, co się kocha i dążyć do tego, co się kocha, bo absolutnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego, co będziemy robić w życiu, jaki będzie nasz zawód, żeby tego na razie nie kreować, żeby naprawdę iść za tym, co się kocha. Ale nawet jeśli to jest tylko i wyłącznie mam się wypowiadać na temat życia zawodowego, to nie rezygnujcie z prywatnego. Bo to jest bardzo ważne. To znaczy zawodowe nie jest najważniejsze, a jeśli się ma, ktoś kiedyś powiedział, że stołek, który ma 3 nogi, trzyma się najlepiej, najlepiej się na nim siedzi, taki z 3 nogami, no to ta noga pod tytułem rodzina jest bardzo ważna, czego każdy z was życzy, ale naprawdę iść za swoimi marzeniami.
Jeszcze tylko nawiążę do jednej rzeczy. Nie jesteś po szkole aktorskiej.
Nie.
Jesteś po różnego rodzaju warsztatach, kursach.
Tak.
Ale twoja mimika pokazuje, że masz takie mięśnie na twarzy wykształcone i ty tak potrafisz się nimi posługiwać, że potrafisz jedno oko przymknąć.
Tak.
Potrafisz coś z jednej strony podciągnąć, z drugiej opuścić. Jak to się robi?
Nie zastanawiam się nad tym. Nie wiem. Nie wiem naprawdę. Ale też mówiłam tobie w aucie, pamiętasz, że moja znajoma, która jest muzykiem, jej mąż kiedyś powiedziała mi, słuchaj Jadzia, bo ja odkryłam taką metodę śpiewania, wiesz, i wtedy się nie zastanawiasz, że coś tutaj się ściska, tylko... I mi mąż powiedział, ale słuchaj, daj jej spokój. Jak ty jej to powiesz, to ona się zacznie zastanawiać. A Jadzia się nad tym nie zastanawia. No mam to szczęście, że się nad tym nie zastanawiam. Ale nie dlatego, że jestem ich supermenką. Nie, nie, nie. No po prostu mam, no to gdzieś się ze mnie jakoś tam wydobywa.
A jak później widzisz nagranie, wiem, że
tak.
Często nie oglądasz, bo już
tak.
Wspomniałaś. To cię coś potrafi w sobie samej zaskoczyć?
No szczególnie te takie numery, była kiedyś taka piosenka Mucha nie kucę, ja tam grałam taką podstarzałą diwę. To mnie zaskoczyło, jak odrażająca, znaczy ja tam nawet nie odrażająca, jaka samotność była w tej kobiecie. Ojejku, zdziwiło mnie to, że to wcale takie śmieszne nie jest, ale to nie miało być do końca śmieszne, ona była samotna i łaknęła takich właśnie jakichś oklasków czy czegoś takiego. W każdym razie, czy ja się zaskakuję? No zaskakuje mnie to zazwyczaj pozytywnie, że są pewne gesty, że nawet nie wiem, że je zrobiłam, a one są adekwatne.
Jadwiga Basińska, 1/3 Mumio, grupy Mumio, aktorka, praktyczka, pasjonatka
tak.
Tańca. Czy jeszcze masz jakieś marzenie, które chciałabyś spełnić?
Nie, nie wiem, chyba jakoś...
Póki co nie.
Póki co nie.
Bardzo tobie dziękuję. I bardzo tobie dziękuję, że znalazłaś czas i przyjechałaś do nas do studia, do Radia Poznań. Kiedy kończycie trasę Mumio 25?
Nie wiem. To jest straszne pytanie, bo proszę
bo
Państwa,
już jest
my zaczniemy.
26.
No już na właśnie dlatego zapomnijmy o tym, kiedy ja to skończę. Tak, ale już przygotowujemy premierę.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję, do widzenia.
Super mocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału. dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.